Świętej napełni serca nasze swoją łaską i swoją miłością i sprawa, by ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Chrystusa poznajemy tylko wtedy, kiedy z Nim idziemy. Nie kiedy o Nim rozprawiamy albo czytamy sobie jakieś nawet pobożne książki, ale dopiero wtedy, kiedy to spotkanie nas przemienia i staje się rzeczywistością naszego życia i naszej wiary i to światło zaczyna bić bardzo wyraźnie w naszym życiu. Chciałbym, słuchajcie, zacząć tą dzisiejszą konferencję od takiego pięknego wiersza księdza Jana Twardowskiego, który bardzo lubię, a który wiele też nam wyjaśni jakby tematykę naszego dzisiejszego wieczoru i spotkania. Ksiądz Jan pisze tak: nie przyszedłem Pana nawracać. Zresztą wyleciały mi z głowy wszystkie mądre kazania. Jestem od dawna obdarty z błyszczenia, jak bohater w zwolnionym tempie. Nie będę Panu wiercić dziury w brzuchu, pytając, co Pan myśli o Mertonie. Nie będę podskakiwał w dyskusji jak indor z czerwoną kapką na nosie. Nie wypięknieję jak kaczor w październiku. Nie podyktuję łez, które się do wszystkiego przyznają. Nie zacznę Panu wlewać do ucha świętej teologii łyżeczką. Po prostu usiądę przy Panu i zwierzę swój sekret, że ja, ksiądz, wierzę Panu Bogu jak dziecko. Kiedyś na Watykanie odbywały się rekolekcje. Miał je przepiękny ojciec Raniero Cantalamessa. Piękna postać, nieprawdopodobnie piękny człowiek. I wyszedł, wiecie, do tych braci swoich w kapłaństwie, do tej auli wypełnioną całą, przepraszam za to wyrażenie, wierchuszką kościoła od papieża, kardynałów, biskupów, arcybiskupów, prałatów, kardynałów itd., itd. I stanął przed nimi i zaczął do nich mówić w ten sposób: drodzy bracia, codziennie rano budzimy się jako ludzie niewierzący i mamy cały dzień, aby udowodnić, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Jeśli się nie zgadzacie, to się nie przejmujcie. Tam się też wielu nie zgodziło z tym. Powstał taki szmer. Jak to ty do nas śmiesz mówić, że budzimy się jako ludzie niewierzący? Przecież my znamy Pana. My znamy teologię. Myśmy zęby na tym zjedli. Jak tak możesz mówić, że my Go nie znamy? A może budzimy się jako ludzie niewierzący? I tam na tej sali był jeden człowiek ubrany na biało, który kiwał głową, przytakiwał prawości, prawdziwości tych słów. Był to Jan Paweł II. Wezwanie do nawrócenia to nie jest wezwanie, kochani, dobre na początek Wielkiego Postu lub Adwentu. To nie jest jednorazowe wezwanie do tego, żeby zmienić swoje nastawienie, swój kierunek patrzenia, ale to jest wezwanie na każdy czas. To jest wezwanie Chrystusa, które jest ciągłe. To jest wezwanie Chrystusa, które nie jest sytuacją jednorazową i pojawia się na różnych etapach naszego życia i w różnym doświadczeniu i różne ma znaczenie i różny ma przebieg. Bo ten Chrystus faktycznie przychodzi jako ktoś, kto chce wypełnić obietnice Boże i chce powiedzieć, że to Królestwo Boże jest blisko nas. Jakby cały czas ten Chrystus ma jedną do nas w jakiś sposób kierowane zaproszenie. Pamiętaj, że nawrócenie to jest patrzenie w przyszłość, nie w przeszłość, tylko w przyszłość. W przyszłość Królestwa, które ma się objawiać. Bo ja przychodzę z przyszłością, nie z przeszłością. Jakby to nawrócenie to jest taki skok do przodu. To jest krok ku temu, czemu czasami tego nie znasz, czego nie rozumiesz. Ale to jest czas, w którym ma się wypełnić obietnica tego, że jesteś Jego umiłowanym synem i Jego umiłowaną córką. A czasami nam to trudno zrobić, bo my jesteśmy trochę tacy oporni. Tak mi się wydaje, że trudno nam w ogóle w jakiejś takiej naszej codzienności czasami zobaczyć, że potrzebujemy pewnej świadomości tego, co robimy, jakiegoś zwracania się ku temu, albo od tego, do czego byliśmy zawsze przyzwyczajeni. Wiecie, kiedyś pojechałem do jednego z moich braci odwiedzić go w Irlandii i przechodzimy przez jezdnię, nie? Po prostu bardzo trywialne wydaje się zajęcie. No więc ja generalnie przychodzę, wstaję w lewo, w prawo, w lewo. On mówi, z tamtej strony nie przyjedzie. Najpierw naucz się teraz, tutaj, w tym miejscu, jak jesteś, naucz się patrzeć w prawo, bo stamtąd przyjdzie, z lewej nie przyjedzie. Dla twojego i jego bezpieczeństwa nie patrz w lewo. Prozaiczna sytuacja. A jak trudno było się przez nią przez kilka dni przedzierałem, słuchajcie, i wydawało mi się, że no wszystko w porządku. Tak jak zawsze do tej pory było, tak tutaj tak funkcjonuje dalej. To samo tutaj funkcjonuje. Nie, nie funkcjonuje tak samo. Nie funkcjonuje i trzeba faktycznie zwrócić się ku innej stronie. Bo myśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, jak mówi nam Pismo Święte. Jeszcze się nie objawiło, kim jesteśmy, ale wierzymy w to, że w Nim jest ta obietnica tego, że będziemy do Niego podobni we wszystkim. I kiedy patrzę na tą historię naszego zbawienia i naszej wiary, to wiecie co, uprzytomniam sobie pewną taką rzecz, że warto w jakiś sposób Pana Boga pytać o różne rzeczy, ale jeszcze ważniejszą rzeczą jest to, żeby On pytał nas. Żebyśmy Mu, Jemu oddawali odpowiedź. Pamiętacie może, jakie jest pierwsze pytanie Jezusa, które pojawia się w Ewangelii świętego Jana? Przypomnę tylko o tym, że jesteśmy w takiej sytuacji, że jest nad Jordanem, idzie Jan Chrzciciel, wskazuje jego swoim uczniom, że to jest baranek, oni biegną za nim, idą. Chrystus się obraca i zadaje im pytanie, czego szukasz? Czego szukacie? Oni trochę zbici z jakiegoś takiego dobrego samopoczucia albo takiego przyglądania się Jemu, pytają się, Panie, gdzie mieszkasz? I Chrystus zaprasza ich do domu, bo wie, że w domu człowiek jest najprawdziwszy, że w domu człowiek nie udaje, że w domu akurat opadają wszystkie maski, że w domu się nie gra, bo nie umiesz grać przez 24 godziny. Na zewnątrz to my sobie możemy trochę poudawać kogoś takiego innego, kim jesteśmy, ale w domu nie będziesz udawał. W domu cię znają. I z tej najpiękniejszej strony, i może z tej najbardziej takiej rozpaczliwej strony, ale tych, którzy kochają, to nie przeraża, tak jak Boga to nie przeraża. I pytanie jest, czego szukasz? Czego szukasz w swoim życiu? Jakiego oparcia? Jakiej drogi? Jakiego kierunku? I wiecie co? Przepiękna jest Ewangelia świętego Jana, bo ona od tego pytania Chrystusa, czego szukasz, które zadaje, ostatnimi pytaniami w tej Ewangelii Jana, które płyną z ust Jezusa do człowieka, jest już nie czego szukasz, ale przypominacie sobie po zmartwychwstaniu, pyta Maria Magdalena, kogo szukasz? Bo człowiek zawsze będzie tęsknił nie za rzeczą, która może go porwać na chwilę, ale będzie tęsknił za osobą, która wypełni całe jego pragnienie kochania i bycia kochanym. I ostatnie pytanie, które padną z ust Jezusa w Ewangelii świętego Jana, zabrzmią, czy mnie kochasz? Piotrze, czy Ty mnie kochasz? Jest w tej opowieści, w tej wierze nieprawdopodobne to, że ten Bóg od samego początku, kiedy patrzymy na Pismo Święte, to zobaczcie, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi. Myśmy nie powstali z boskiego elementu. To można śmiało powiedzieć, że to takie nic, takie odrzucone, takie, co nic nie znaczy, w rękach Boga zawsze nabiera wartości i piękna. Nawet taki proch, taki miał, który do niczego wydaje się jest, tylko do podeptania u Boga znajduje coś niesamowitego, w czym Bóg się rozmiłuje i ukocha na zawsze. Wiecie, coś sobie tak pomyślałem, że o takiej świętości prochu, bardzo wyraźnym znaku, którym zostaliśmy naznaczeni na początku tego wielkiego postu, że człowiek, że w człowieku czasami wielkość bierze się z tego, co jest najsłabsze i najbardziej pogardzane i odrzucane. Jakby te święta będą też wybrzmiewały Wielką Sobotę tym obłogosławiona wino, któraż masz takiego wielkiego odkupiciela. I sobie człowiek tak na chłopski rozum zadaje pytanie, ale jak wina może być błogosławiona? Bo jakby ten Bóg nie widział zła. Jakby ten Bóg zawarł swoje spojrzenie na pięknie stworzenia, w które ukochał, rozmiłował się i które stworzył. Kiedyś, wiecie, miałem taki tydzień, no mocny miałem tydzień, a nawet później doszedł do jednego dnia, że żegnaliśmy z moimi przyjaciółmi, z dwiema rodzinami dzieci, które umarły, które się nie narodziły, ale już pod sercem matki biło ich serce i żegnaliśmy te dzieciaki i sobie tak pomyślałem, Boże, co ja mam powiedzieć tym ludziom, którzy tak bardzo kochają, tak bardzo wierzyli, tak bardzo oczekiwali. Kiedy tak wsłuchiwałem się w Słowo Boże, to przyszło do mnie coś takiego. Przecież, żeby coś było i mogło zaistnieć w wieczności, to musiało zrodzić się w czasie. Tylko siostro i drogi bracie, jesteś na tej ziemi nie przez przypadek. Jesteś, bo Bóg Cię chciał. Więcej. Chce Cię nie tylko dla tej ziemi, ale chce Cię na wieczność. I to jest Twój rodowód, to jest Twoje piękno, to jest Twój majestat, to jest Twoja szlachetność, to jest Twoja wartość. Niczego Bóg nie powołał do życia i nie powołuje i nie podtrzymuje w istnieniu, czego by nie chciał. I z tego płynie niesamowite bogactwo naszego patrzenia na Niego, wpatrywania się w Niego i w siebie samego. Chcecie zobaczyć pięknego człowieka? To takie zadanie rekolekcyjne. To dzisiaj przed snem stańcie przed lustrem i zobaczycie pięknego człowieka, w którym Bóg się rozmiłował, który dla Niego jest bezcenny. A jedyną ceną jest On sam. Za życie tego, w którym się ukochał i rozmiłował. Tak to jest, że Bóg wszystko, co bierze w swoje ręce i co Mu składamy w Jego ręce, nie przepada, ale pięknieje. Bo taki jest. I inny nie będzie. Jak Bóg, który ukochał. Ale co ten Bóg zrobił? Wróćmy znowu do Księgi Rodzaju, do początku, bo jak nie znamy początku, to też i koniec nas nie będzie interesował. I tam jest napisane, że Bóg, ulepiwszy człowieka na swój obraz i podobieństwo ulepiwszy go, postawił go w środku ogrodu, słuchajcie. Czyli w najpiękniejszym miejscu, jakim sobie można po prostu wymarzyć albo wyśnić. Nie postawił nas na pustkowiu. Nie postawił nas na jakimś bezludziu i mówi, proszę bardzo, no teraz się utruć, pokaż, zrób z tą ziemią, z tym barłogiem, z tym niczym coś, zrób coś z tym, pokaż, co potrafisz. Nie, ten Bóg postawił człowieka w środku ogrodu, w najpiękniejszym miejscu, tak żeby się nie musiał w ogóle narobić na to piękno, za przeproszeniem. I powiedział mu, możesz. Jakby nasze życie uczynił otwartym projektem, niezamkniętym. Jakby ten Bóg od samego początku podjął takie ryzyko, ale dokładnie wie, że do miłości i do relacji nikogo nie przymusisz. Nikogo. A przecież chrześcijaństwo, nasza wiara jest więzią, jest relacją, jest osobistym spotkaniem. Tylko z kim? Z postacią czy osobą? Słuchajcie, bo to jest różnica. Spotykasz się i wierzysz w postać Chrystusa? Czy wierzysz w osobę Chrystusa? Wiecie, jaka jest różnica? Głównie różnica jest taka, że z postacią też się mogę nawet utożsamiać, ale spotkanie postaci mnie nie zmienia. Ja mogę otworzyć ogromne tomy, przeczytać, nie wiem, o faraonach, o Napoleonie, o Mieszku, o kimśkolwiek innym. I ta osoba nawet mnie może pociągać. Mogę być z nią zachwycony, ale totalnie to nic w moim życiu też nie zmienia, nic nie znaczy. Wiara zaczyna się od spotkania z osobą. Tak jak miłość zaczyna się nie od tym, że tęsknisz za miłością, ale jeśli spotkasz miłość. Tak na was patrzę, to pewnie wszyscy macie tutaj doświadczenie miłości i spotkania z osobą. Może się mylę, może nie. Ale dobrze pamiętamy, że co innego marzenie o miłości, a co innego spotkanie miłości. Co innego czytanie o miłości, a co innego dotyk miłości. Kogoś, kto jest blisko, który staje się osobą, czymś bardzo konkretnym, namacalnym, przestaje być wyobrażeniem, przestaje być marzeniem, przestaje być tęsknotą, staje się kimś obecnym. Wiecie, co ten Raniero Cantalamessa, ten piękny człowiek, o którym sobie też tutaj teraz opowiadamy, miał niesamowitą historię swoją, bo mówił w ten sposób: byłem zafascynowany Jezusem Chrystusem. Czytałem wszystko, co napisali o Nim. Przebrnąłem przez całą chrystologię. Przeczytałem wszystkie dokumenty dotyczące Chrystusa od początku istnienia Kościoła, od wszystkich soborów. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, jak pisze, napisał słowa, które w jakiś sposób dotykają i mogą nawet nas przerazić. Napisał tak: uczyłem się tego wszystkiego. Bardzo wiele wiedziałem o osobie Jezusa, ale osobiście Go nie znałem. Oczywiście do pewnego momentu, kiedy niech został pochwycony przez tą miłość. Tak to jest, jest dopiero człowiek, kiedy zostanie schwytany przez miłość. Biegnie ku przyszłości, tak jak opowiadał o tym święty Paweł, o swoim nawróceniu. W liście do Filipian mówił: ja już nie patrzę się na to, co za mną, ale wytężam całe swoje siły, cały swój wysiłek kieruję na to, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie i zostawiam wszystko za sobą, wszystkie śmieci, które gdzieś mnie może krępowały, ale zostawiam to ze względu, że już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus i wszystko, co należy do Chrystusa. Może dla nas ludzi wierzących najważniejszym pytaniem to jest pytanie spod Cezarei Filipowej: kim on dla ciebie jest? Kim? Wspomnieniem? Czy kim realnym? Komu się powierza, że oddaje swoje życie? Kim jest? Wiecie, kiedyś jechałem, pracowałem wtedy w Lublinie. Jechałem na rekolekcję bodajże do Jeleniej Góry, na drugą stronę Polski. Wstaję tak o ledwo ciepły, tak gdzieś czwarta rano, żeby zdążyć na pociąg. Ja nie wiem, o której wy się budzicie. Ja nie zawsze o tej godzinie się budzę. Wiem, że ona na budziku jest, ale rzadko ją przeżywa. Tak o ledwo ciepły, wiecie, idę na salkę rekreacyjną w naszym klasztorze. Tu się proszę nie rozpędzać i nie myśleć sobie cudawianków, nie wiadomo co. To jest ewentualnie pomieszczenie, w którym jest kawa, herbata, jak jest, no to cud się wydarzył. Patrzę ledwo po czwartej, nie? A na tej salce stoi jeden z naszych ojców, wtedy taki młodzieniec, 67-letni ojciec Józef, ubrany, sobie już tam coś zalał. Ja przychodzę i mówię: cześć Józef. Cześć. Ja mówię: Józef, coś się stało? Nie. Józef, nie może spać czy coś? Nie o to chodzi. Mówię: Józef, ale to co, no, chcesz powiedzieć? Tak sobie zażartowałem, nie? Mówię: chcesz powiedzieć, że cię właśnie przeor przyłapał, że przyszedłeś do domu? No. Dobra, nic nie mówię, nie? I po czwartej, parę minut po czwartej, A on z tego kubka nad kawą mówi:
kim dla ciebie jest Jezus Chrystus?
Józef, wszyscy zdrowi? Sufit ci się na łeb walił? Powiedzmy w 4:30 rano, a ty mnie pytasz, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Mów! Ja co myślę? Ojej, chyba nie przelewki? Nie upieczy się? Wiecie, ja mówię: Józef, ale naprawdę? Mów! A on taki jeszcze znak od Homenatu, by wiecie. To nie przelewki. Ja mówię: Józef, no jak chcesz wiedzieć, to powiem ci, kim jest. No, wiesz, jest Bogiem, jest stworzycielem, jest odkupicielem, jest przyjacielem.
Józef tego nie wytrzymał, słuchajcie. Jak wyciągnął tą łyżeczkę z tego kubka, jak ją szpulnął o ścianę, to ona tak latała między nami, bo takie duże ta salka rekreacyjna była. I tak patrzy na mnie i mówi: a ty w to wierzysz? Ty po prostu tak gadasz, bo cię tak nauczyli.
Wiecie, że są w ciągu dnia, wydaje mi się, dwie uprzywilejowane godziny, w których trzeba pytać ludzi o najważniejsze dla ciebie rzeczy i wtedy ci powiedzą prawdę? To jest taka w 4:30 rano. Znaczy od razu po przebudzeniu, nie? Już nie przesadzajmy. Od razu po przebudzeniu wtedy powie ci prawdę, nie? Bo jeszcze nie zaczął kombinować. Albo tak w 4:30 w nocy, jak już jest tak zmęczony, że już nie chce kombinować, to też prawdę powie, nawet jakby całe życie miał odkręcać, nie? Pomiędzy tymi dwoma godzinami całą tą przestrzeń wyznacza to, że my kombinujemy, nie? Chcemy być tacy poprawni, politycznie i tak dalej, wszystko, wszystko. Wiecie co, ja się tak zajechałem i się zastanawiałem, czy ja w to wierzę. Czy po prostu tak gadam, bo mnie tak nauczono, że my się tak przyzwyczaiłem do tego, nie? To trochę tak jak w miłości, nie? Tak co Pan Jezus mówił: ty nie mów, że mnie kochasz. Nie ten, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa, ale ten, który wypełnia wolę mojego Ojca. I o tym, kochani, nie możemy zapomnieć. To tak jak w życiu. Kocham, to łatwo powiedzieć, nie? A my to chcemy zobaczyć. My chcemy dotknąć tego konkretu. Co byście odpowiedzieli na to pytanie, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Kiedyś w Mediolanie sytuacja była, odbyła się taka, że tam jest jakaś piękna katedra. Może ktoś był, może wie. I w tej katedrze jest piękny taki krucyfiks, jak wieś gminna niesie, taki średniowieczny. I ojciec Ernesto Ronci opowiadał taką historię ze swojego życia, że stałem przed tym krzyżem i się patrzyłem w ten krzyż. I nagle do tej katedry przychodzi ktoś, słyszy jakiś szum. Później okazało się, że przyszła babcia z wnuczkiem, więc babcia zajęła stosowne miejsce w ławce, a wnuczek penetrował wnętrze katedry, chodził, dotykał, przestawiał wszystko, co się dało, włączał i nagle tak buszując po tej katedrze potyka na tego ojca Raniero, Ernesta, i który patrzy na ten krzyż, tak podchodzi, taki zdubiony, stanął jak wyty przed nim, patrzy na niego, patrzy na ten krzyż, ciągnie go za rękaw i mówi: kto to? Co byście odpowiedzieli? Ojciec mówi, że miałem chwilę, żeby powiedzieć o największej tajemnicy mojego serca, ale w taki sposób, żeby ten dzieciak go zrozumiał. I mówi: schyliłem się ku niemu, powiedziałem: to jest ten, który codziennie czyni mnie człowiekiem szczęśliwym. Powiedzielibyście tak? Bo wiara dotyka tajemnicy naszego serca i naszego życia, naszego oddechu, naszego patrzenia. Wiara to nie jest jakieś pobożne bajdurzenie. Wiary się wdeptuje. Wiarą się żyje, tak jak człowiekiem się żyje. Jak żyjesz codziennością człowieka, którego znasz i którego nie znasz, bo przecież Bóg i człowiek
To jest tajemnica. To nie jest problem, który rozwiążemy raz na zawsze. To jest tajemnica, przed którą stajesz. I dobrze, żebyś stawał w pokorze i w duchu służby. To wtedy tą tajemnicę poznasz. Dokładnie wiara zaczyna się tam, gdzie widzisz swoje szczęście. Gdzie widzisz osobę, która cię uszczęśliwia. Gdzie widzisz Boga, który jest nieprawdopodobnie tobą zafascynowany i który cały czas mówi: możesz, 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 możesz rozkwitać w życiu, w swoim życiu, możesz wzrastać, możesz odkrywać te swoje wszystkie możliwości, możesz walczyć i zwyciężać zło, możesz. I to jest to, co do czego jesteśmy zaproszeni. Będziemy kuszeni, będziemy wystawiani na próbę, tak jak On był wystawiany na próbę. Ale jednego nie dajmy sobie wydrzeć, że ten Bogu naprawdę na tobie zależy. Że ten Bóg stoczy o tobie wszelką walkę, by cię wyrwać tylko z jakiejś głębokości twojego grobu. Wiecie, kiedyś oglądałem taki film. On jest totalnie nieortodoksyjny, więc go nie oglądajcie. Nazywa się Ostatnie Kuszenie Chrystusa, ale nie oglądajcie go naprawdę. Ale tam jest taka scena, która jest taką, która daje dosyć tak do myślenia. Bo to Jezus przychodzi do grobu Łazarza. Dobrze znamy tą sytuację. Nie musimy do niej wracać. Dokładnie przed tym grobem Łazarza dochodzi do pewnej takiej konfrontacji tego, co ludzkie i boskie, z tym, co przemijające, z odorem śmierci i tak dalej, bo faktycznie jak ten Chrystus stoi nad grobem tego Łazarza i mówi: odsuńcie kamień, tam go ostrzegają, nie rób tego, bo nie wytrzymamy tego wszystkiego, odsuńcie, odsuńcie. Jak odsuwają, to po prostu go tam odrzuca od tego, nie? Ale później wraca nad ten grób i tak bardzo cicho zaczyna mówić: Łazarzu, wyjdź. I co? Nic się nie dzieje. Więc jakby zbiera się w sobie i zaczyna głośniej mówić: Łazarzu, wyjdź. I co? Nic się nie dzieje. I w końcu jakby takim ostatnim rzutem na taśmę zaczyna krzyczeć w niebogłosy: Łazarzu, wyjdź. I co? I z tego grobu wychodzi taka ręka. Tak się pokazuje. Więc on podbiega do tego grobu, żeby chwycić tą rękę i wyciągnąć tego Łazarza z tego grobu. Ale następuje zwrot akcji, dlatego że nie on wyciąga tego Łazarza z grobu, tylko ten Łazarz porywa jego do grobu. I słychać, jak tam jest jakaś walka, jakaś samotanina, że ktoś z kimś o kogoś walczy, że tam po prostu jest ciężki oddech, jakieś zamieszanie. Coś się kotuje i nagle z tego grobu zostaje wyrzucony ten Łazarz. I nagle z tego grobu wychodzi również Chrystus i tak się kładzie na tym grobie resztkami swoich sił, jakby wyszedł z tego grobu i tak się położył i tak ciężko oddycha. Wiecie co, ja sobie pomyślałem, że dokładnie to jest obraz tego, że Bóg zejdzie za tobą do każdego twojego grobu. Niczego się nie przestrasz. Nawet jeśli go tam porwiesz, to on cię stamtąd wydrze. On stoczy o ciebie każdą walkę i pokona każdą śmierć, każdą niemoc, po to, żeby powiedzieć ci, że nabrałeś wartości i jesteś bogactwem w jego życiu, jego oczach, w jego sercu. Wiara, kochani, to nie jest to, że poukładamy sobie jakiś system. Wiara to nie jest ideologia. Wiara to jest życie, które przeżywasz z osobą, która ciebie pokochała i którą ty możesz pokochać. A tej osobie na imię Jezus. Jezus, który przychodzi do mnie i do ciebie i mówi słowa, których do końca nie rozumiemy, bo myślimy sobie, że to tak daleko, a on będzie do ciebie i do mnie przychodzi i mówi: najpierw zatrosz się o Królestwo Boże, a wszystkie inne rzeczy zostaną ci przydane. A my to odwracamy. I najpierw troszczymy się o wszystkie inne rzeczy, a Jego zostawiamy na sam koniec. Tak jest. Tak jest. Przepraszam za taki trywialny, banalny przykład, nie? Koło ma tylko jeden centralny punkt, który stanowi środek, nie? Jeśli ten środek jest w środku, to koło normalnie się obraca. Ale jak ten punkt środkowy to centrum, przesuniesz nawet o milimetr w jedną, w drugą stronę, do góry, w bok, gdziekolwiek, co się zaczyna? Tak zwany efekt bicia koła. Im bardziej to centrum naszego życia będziemy przesuwali ze środka, tym efekt bicia koła będzie większy. Chcę wam i sobie życzyć tego, żebyśmy go nie usuwali z naszego życia. Nie bój się Boga postawić w centrum swojego życia. Naprawdę wygrasz. Naprawdę wygrasz. Jedną z piękniejszych scen, które możecie przeczytać w Piśmie Świętym, jest scena z księgi proroka Zachariasza. Jedna z najskrótszych ksiąg, gdzie w trzecim rozdziale arcykapłan Jozue stoi przed Bogiem, a obok niego stoi diabeł i oskarża go wobec Boga za wszystkiego bezeceństwa, za wszystkiego grzechy, za wszystkiego niewierności. Jakby chce Panu Bogu obrzydzić tego arcykapłana Jozuego i jakby chciał po prostu wymóc na Bogu, że przecież on się nie nadaje do tego. A Bóg tego wysłuchuje i na końcu mówi do niego: milcz, bo ja go sobie wybrałem. Jakby chciał powiedzieć: zamknij się. Milcz. Nie jesteś w stanie oddzielić mnie od tej miłości do niego, którą go ukochałem. I ukochałem go odwieczną miłością. Nie jesteś w stanie oddzielić mnie od tej miłości i od tego wyboru, którego dokonałem. Bóg dokonał wyboru. I nieustannie wzywa nas wszystkich do tego, abyśmy również tego wyboru dokonali. Wyboru za życiem. Zacząłem wierszem. Chciałbym skończyć wierszem. Tym razem pana Romana Brandstettera, który przesiadywał u nas w lektorium w Kościuszki 99 i tam tworzył. Przepiękny człowiek. I pan Roman o wierze pisze w ten sposób: o daj nam, Panie, natchnienie do wiary, albowiem wiara jest trudną twórczością, która wymaga czujności sumienia, ognia, pokory i woli, bez której nie ma modlitwy, ani nie ma skruchy i świadomości popełnionych grzechów. Bo wiara w Ciebie powinna być tworzywem, w którym się człowiek cały wypowiada, jak malarz w barwie, jak poeta w słowie, jak kompozytor w układaniu dźwięków. Każdy z nas musi tę wiarę kształtować według wymogów swojej twórczej woli, według potrzeby swojej osobowości. I ten wysiłek nawet nie wystarczy, bo chcąc naprawdę wierzyć w Ciebie, Boże, musimy zostać artystami wiary i nieustannie tę wiarę zdobywać i wciąż od nowa zdobywać jej głębie. Jak zdobywa się nowe słowo w wierszu, jak zdobywa się nowy dźwięk w muzyce i nowe barwy na płótnie obrazu. Posłuchajcie teraz tego. Każda rutyna i każda maniera są śmiercią wiary i śmiercią sumienia. Oddaj nam, Panie, natchnienie do wiary. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję za ten wieczór. Śpijcie i odpocznijcie nieco, a jakby coś, to do zobaczenia jutro o tej samej porze. z Panem Bogiem. Wracajcie do domu szczęśliwie.